Książki pod lupą.
Z Martyną Bundą rozmawiają Katarzyna Staszczyk i Anna Wysocka.
Naszym dzisiejszym gościem jest Martyna Bunda, która jest przede wszystkim dziennikarką związaną blisko z czasopismem Polityka.
Tak, wychowała mnie Polityka, jestem w jakimś sensie mentalnym dzieckiem tego zespołu, który tam pracuje. To jest taki dość wyjątkowy, bardzo zaprzyjaźniony ze sobą zespół. Mam tam swoich mentorów, którzy mnie uczyli bardzo wielu rzeczy, nie tylko zawodu. No i myślę, że tej książki nie byłoby bez tego doświadczenia. Ja przez wiele lat byłam reporterką i jakoś zbierałam przez dziesiątki lat historie, które mi się gdzieś tam odkładały w tyle głowy i w jakim sensie je teraz w tej książce wykorzystałam, nie dosłownie, ale pewne mechanizmy, pewne obserwacje życiowe, że na przykład różne sytuacje mogą wyglądać w rzeczywistości inaczej niż ja bym była sobie skłonna je wyobrażać.
No właśnie, reporterzy najczęściej, jak już wydają książki, to jest to zbiór ich reportaży. My tu mamy od razu trochę wysoką półkę, bo powieść.
Ta powieść mi tak wyrosła. Wiele rzeczy się na to złożyło, też moment w życiu. To, że się zaczęłam jakoś wstecz trochę zwracać. Ja się wychowałam, jestem z tego pokolenia, które się nasłuchało powieści wojennych, a tu ktoś podpalał, a któryś biegł, tu ktoś zastrzelony. I to wszystko było takie mityczne i takie bajkowe. I to był taki dziwny moment, kiedy jakoś do mnie w bardzo nawet bolesny sposób dotarło, że to wcale nie była bajka, że te kolana, na których ja siedziałam i te ręce, które mnie głaskały, to są ciała osób, które doświadczyły strasznych rzeczy na sobie. I coś musiałam z tym zrobić. I napisałam książkę, o której bardzo chciałam, żeby to była książka o sile. No i z tej empatii, z tej czułości dla tych kobiet, nie tylko z mojej rodziny ta książka powstała. Rzeczywiście ona jest o kobietach, które to uniosły, które nie były doskonałe, które z wieloma rzeczami sobie w życiu nie poradziły, z wieloma sobie nie mogły poradzić, ponieważ doświadczenia, jakie im przyszły w udziale, były tak niszczące, że jakieś tam aspekty ich zostały uszkodzone, to jednak w tej swojej takiej sile kobiecej wspólnoty to wszystko dały radę wyprowadzić na prostą. Te takie łańcuchy kobiet wydają mi się czymś rzeczywistym. I rzeczywiście to tak jest, że pięć nie da rady, ale jedna da radę i cała ta wspólnota gdzieś idzie do przodu, rozwija się i się leczy z tych cierpień. Bo złe doświadczenia trochę tą wrażliwość tępią, to jest nieuniknione. Człowiek się znieczula, trochę się zamraża, ale żeby się odmrozić, to musi czuć. No i ta książka jest o czuciu, odradzaniu się do czucia.
Mimo tytułu.
Tak, bo to jest nieczułość świata. Ona też jest, to jest kilka warstw. Po pierwsze jest to nieczułość świata. Po drugie, jako kaszubka wychowana przez kaszubki jestem przyzwyczajona do takiego chłodnego sposobu bycia, życia. Takie są kaszuby, tam tak ludzie, tacy ludzie są.
Wnuczka głównej bohaterki podsumowuje tę historię w pewnym momencie, że to są smutne historie. Ale jednak po zamknięciu tej książki czuję się tę siłę i czuję się, myślę, że my kobiety możemy też to mocno powiedzieć, czuję się taki spokój, że kiedyś przyjdzie to dobre.
Bardzo mi na tym zależało i cieszę się, jeśli tak jest.
Mnie urzekły bardzo te więzi, relacje między kobietami, bo one, mimo że faktycznie napędzają i dają siłę, oparte są na bardzo wielu różnych emocjach, także na zazdrości.
Oczywiście, na zazdrości, na frustracjach, na zranieniach, które odreagujemy na bliskich. Te kobiece relacje udało mi się w życiu i zdarzyło na wiele sposobów poczuć i wiele w wielu wariantach. I ta książka, ja ją zadedykowałam oczywiście kobietom takim mi najbliższym, czyli mamie, siostrze, córkom, naszym babkom, naszym ciotkom, ale też naszym przyjaciółkom. Tak, to prawda, że one nie są cukierkowe, bo to się w życiu nie zdarza. Natomiast te moje bohaterki czasami potrafią odpuścić, a czasami potrafią wybaczyć. I to jest też jakiś rodzaj siły. A też jak ranią, to nie ranią celowo. Tam nie ma takich bohaterek, które byłyby potworami. Ta książka jest nie o tym. Kobiety są też dla siebie opresyjne. Przekazują różne negatywne dla kobiet skrypty na kolejne pokolenia. Ale u mnie w tej książce nie ma takich patologicznych przykładów. Tam, gdzie jedne relacje są trudne, tam są inne relacje, na których można się oprzeć. I to nigdy nie jest tak, że jest wszystko jeden do jednego świetnie. No, z każdej relacji czerpie się to, co się z niej może wziąć, a jak jest więcej tych kobiet, a kobiety mają taką cechę, że się w takie łańcuchy łączą, to zawsze jest się na kim oprzeć. I oby było rzeczywiście w życiu.
Jedna z właśnie z chyba dla mnie najpiękniejszych scen jest wtedy, kiedy Rozela nagle, podsumowując swoje życie, pokazuje nam, że nie traktowała tych córek tak, jak naprawdę czuła w sercu, bo faworyzowanie tę, której wydawało jej się, że powinna najbardziej pomagać.
To jest Kaszubka, która doświadczyła wiele złego w życiu. Kaszuby też są doświadczone bardzo niekorzystnie przez historię. I tam jest taki skrót, że trzeba być silnym, twardym i za wiele tutaj nie certolić się ze sobą. I ona próbuje te swoje kobiety, te swoje córki wychować na mocne kobiety, tak jak umie. Oczywiście to jest właśnie ten paradoks, że to daje córkom jednocześnie i siłę, i je osłabia. I pytanie, co się dalej z tym robi, to pewnie o życiu każdego z nas jest tak, że pewne rzeczy, które nas osłabiają, jednocześnie są też potencjałem na to, żeby nas uczynić silniejszymi. Tylko o ile się to wszystko da wyważyć, przetworzyć, przerobić i jest się na kim oprzeć. Bo jak jest się na kim oprzeć w życiu, to jakoś zwykle się daje.
Samochód, którym zajechał rudy cygan, był pierwszą od miesięcy rzeczą z prawdziwego świata. Malowanie paznokci na perłowy róż, staranne tlenienie włosów, szminki, sukienki i obcasy nie mogły zamaskować faktu, że lato szło, a Truda żyła wśród świń. I nawet Gdynia w ostatecznym rozrachunku nie zmieniła wiele. Obcasy, którymi Truda mogła teraz stukać po gdyńskich chodnikach, pozdzierały się i pobrudziły na wiejskim piachu. I już nawet nie było sensu ich naprawiać. Tlenione włosy natychmiast łapały odór świń. Śmierdziały drewnem palonym w piecu i popiołem. Były to zapachy po tysiąckroć trwalsze niż woń miasta i nadmorskiego wiatru. Tak długo, jak miała nadzieję na rychły list od Jakoba, Truda jeszcze to znosiła. Więcej nawet. Zdarzyło jej się rozpłakać rzewnie i serdecznie, gdy siedząc w ogrodzie na trawie i patrząc, jak niebo zmienia kolory nad jeziorem, wyobraziła sobie, że to już się stało. Wyjechała i teraz tęskni rozpaczliwie za matką, siostrami, za wodą, chlewem, lecz już tego nigdy nie zobaczy. Wzruszała się, widząc w wyobraźni, jak nocami rozpacza w berlińskim łóżku, zwinięta w kłębek u boku Jakoba. Jednak w prawdziwym życiu jezioro było, a list nie przychodził. Tymczasem tęskniła za Berlinem, nie za miastem, które z niej życie wyssało. Widziała raczej ulicę Marienstrasse pełną sklepowych witryn, gdzie stały manekiny w garsonkach z żorżety pudrowy róż. Widziała przejeżdżające środkiem nowoczesne, wyremontowane tramwaje, stukoczące na zakrętach równie głośno jak obcasy kobiet. Berlin, za którym tęskniła, był szykowny i odbudowany i nikt już tam nie pamiętał wojny. Bardzo rzadko myśl jej zbaczała w takie miejsca jak mansarda dawnej oddziałowej, Marii, tej, która uznawszy, że do oczu Trudy nieodzowny jest blond, w zbiedniałym, brzydkim pokoju z metalowym łóżkiem, zapleśniałymi ścianami oraz łuszczącym się lustrem, całą głowę wysmarowała jej farbą, smród amoniaku tuszując kilkoma kroplami ciężkich perfum. Taka odmieniona, z włosami blond, szła potem Truda do łóżka Marii, jakby wchodziła w sen. A dzieła dopełniła, gdy za pieniądze przeznaczone na tygodniowy zapas chleba kupiła sobie szminkę. Jakiś człowiek zaczepił ją na ulicy. Miał kartonik, a w nim te cacka w złotych, grawerowanych futerałach z lusterkami. Wybrała czerwień. Nie pamiętała już, co jadła. I czy jadła? Za to nigdy wcześniej ani nigdy później nie miała równie mocnej pewności, że zrobiła właśnie to, co powinna.
Było to kolejne wydanie Książek pod lupą, które przygotowały Katarzyna Staszczyk i Anna Wysocka.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02 382 Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music, strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia!